Przyglądaliśmy się, jak Bóg, nasz Ojciec, posłał swojego Syna w ludzkim ciele, aby umarł za nasze grzechy i był także przykładem dla nas. I powód, dla którego tak bardzo podkreślam, że Jezus miał być naszym przykładem, w szeroko pojętym chrześcijaństwie śmierć Pana Jezusa na krzyżu za nasze grzechy jest mocno podkreślana. Ale ta druga prawda, że Jezus jest naszym przykładem, który mamy naśladować, jest bardzo rzadko podkreślana. Niewielu jest chrześcijańskich, ewangelicznych kaznodziei, którzy głosiliby kazania na ten temat i którzy wyjaśnialiby, co to w praktyce oznacza. W środowiskach liberalnych podkreśla się człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, co prowadzi ich do działań na temat poprawienia warunków życiowych ludzi, humanistycznych akcji i tym podobne. Nie skupiają się jednak na zmianie charakteru poszczególnych chrześcijan, a na tym właśnie skupia się Nowy Testament. Nowy Testament nie mówi nam o tym, jak ratować ludzi z opresji dyktatorów, jak uczyć ich, by kopali lepsze studnie, albo lepiej uprawiali swoje pola, ani nawet jak zakładać szkoły czy szpitale, co oczywiście jest bardzo dobre, ale nie o tym mówi Nowy Testament. Kiedy Nowy Testament mówi o naśladowaniu Jezusa, to nie mówi o wyzwalaniu ludzi spod władzy dyktatorów, ani też uczeniu ich, by kopali lepsze studnie czy lepiej uprawiali swe pola, ale chodzi o zmianę ich charakteru na podobieństwo Chrystusa i to w odniesieniu do jednostek, a nie ogólnie w ramach społeczeństwa. I na to bardzo niewiele nacisku kładzie się w ewangelicznym chrześcijaństwie. Częściowo jest to skutkiem tego, że kaznodziejowie nie są gotowi zapłacić ceny, by sami naśladować Jezusa w swoim życiu i iść drogą pokory, którą Jezus szedł, i drogą czystości, którą Jezus szedł, drogą miłości i miłosierdzia, którą On szedł. I dlatego nie mają moralnego autorytetu, by mówić o Jego charakterze. W czasach, w których wielu ludzi szuka pozycji, tytułów i honoru w chrześcijaństwie, w kontraście mamy Jezusa, który nie oczekiwałby go specjalnie tytułować i który powiedział: nie pozwalajcie, by was nazywali nauczycielami, ojcami, liderami. Nie, wszyscy jesteście braćmi i wszyscy jesteście sługami. Tak powiedział. I tak trudno jest znaleźć w chrześcijaństwie ludzi, którzy chcą Jezusa naśladować w tej dziedzinie. To jest część Jego pokory. On nigdy nie wywyższał siebie ponad innych ludzi, ale był zawsze na ich poziomie. Upodobnił się we wszystkim do braci. To jest pierwsza zasada sukcesu w służbie chrześcijańskiej. Stać się jak ludzi, którym się służy. I jeśli chcesz być użytecznym, odnoszącym sukcesy sługą Boga, tak jak Jezus nim był, pierwsza zasada jest taka, że musisz stać się tak jak inni. W żaden sposób nie staraj się wywyższyć nad innych. Nie szukaj tytułu, honoru, pozycji, niczego, co wywyższałoby cię nad innych. Ludzie mogą otaczać cię szacunkiem jako bardzo pobożnego człowieka, ale ty zrób wszystko, by się nad nikogo nie wywyższać. Żyj na ich poziomie, bądź na ich poziomie. Staraj się być tak jak oni. Wierzę, że Jezus ubierał się tak jak ludzie wokół Niego i zachowywał się tak jak wszyscy wokół, w sensie tego codziennego życia, ale jednocześnie żył czystym życiem. I w duchu, który był przeciwieństwem tego wszystkiego, co otaczało go w świecie. I dzisiaj chcemy przyjrzeć się trochę Jego czystości. Widzieliśmy Jego pokorę i chcemy przyjrzeć się Jego świętości. Jezus nie posiadał automatycznie świętości bez toczenia żadnych walk. Gdyby tak było, nie byłoby w tym nic wielkiego. Wiecie, jaka jest różnica między zdobytym doktorantem a honorowym doktoratem. Nie trzeba studiować, aby otrzymać honorowy doktorat. Po prostu się go otrzymuje. Ale trzeba ciężko pracować, aby zdobyć doktorat i zdobyć stopień naukowy. Czy Jezus otrzymał świętość na talerzu i nic nie musiał robić, po prostu ją wziął? Z pewnością moja i Twoja świętość tak nie przychodzi. Jesteśmy tak bardzo kuszeni. Jesteśmy poddani tak silnym pokuszeniom, że ciężko jest przeżyć choćby jeden dzień, aby nie zgrzeszyć w myślach, czy w słowach, czy w czynach, czy w postawie, czy w motywach. My musimy to wyznawać. Pokusa jest tak silna i napiera na nas z każdej strony, a my jesteśmy tak słabi, że potykamy się i upadamy. Każdego dnia, świadomie i dużo więcej nieświadomie. Bardzo często zdajemy sobie sprawę z upadku dopiero jak upadniemy, dopiero po tym jak przyjmiemy niewłaściwą postawę wobec kogoś, dopiero jak ta myśl już przyjdzie. Sama myśl niekoniecznie musi być grzechem, może być tylko pokuszeniem, które diabeł wrzuca w nasz umysł. Ale jeśli to odrzucimy, to oczywiście nie jest to grzech, więc tutaj muszę to wyjaśnić. Aby nikt nie popadał w samopotępienie, musimy odróżniać pokusę od grzechu. Pokusa to myśl, którą diabeł wrzuca do naszego umysłu. Diabeł wrzucał pokusy do umysłu Jezusa. Zamień kamienie w chleb. Ale on odpowiedział nie, on nie zgrzeszył. Nawet jeśli ta myśl przyszła do jego umysłu. Myśl to jest tak, jakby ktoś do nas mówił. To w jaki sposób wtedy grzeszymy? Ktoś coś do nas po prostu mówi. A więc diabeł wkłada myśl do twojego umysłu. Komunikuje się myślą w twoim umyśle, a ty to odrzucasz. Nie zgrzeszyłeś w ten sposób. Musimy odróżniać pokuszenie od grzechu. Dopiero kiedy mój umysł zgadza się z tą myślą, która pojawia się w moim umyśle, wtedy dopiero grzeszę, wtedy się zgadzam. To tak jak mężczyzna i kobieta zgadzają się ze sobą. I dochodzi do poczęcia i rodzi się grzech. Ale jeśli mój umysł nie zgadza się z tą pokusą, to nie ma grzechu. 10 000 myśli może przebiec przez mój umysł, ale jeśli je odrzucę, wcale nie grzeszę. Jezus był kuszony tak jak my. Różne myśli przychodziły do jego głowy, ale za każdym razem odrzucał je. I kiedy ty i ja przyznamy się, jak trudno jest, każdy uczciwy chrześcijanin przyzna się, jak trudno jest przeżyć choćby jeden dzień, od rana do wieczora, bez zgrzeszenia myślą, może udaje nam się kontrolować nasze słowa i działania, ale nie grzeszyć myślami ani postawą wobec kogokolwiek, nie mieć żadnej samolubnej postawy albo motywu, z którym coś robimy. To jest prawie niemożliwe, ponieważ jesteśmy tacy słabi. I kiedy widzimy, jak łatwo jest zgrzeszyć w tych różnych dziedzinach, to widzimy, jakim cudem było to, że Jezus przeżył 33,5 roku bez zgrzeszenia ani razu w żadnej dziedzinie. Jeśli mówisz, że on tak żył, dlatego że miał po prostu daną świętość i że było niemożliwe, by zgrzeszył, gdyż był tak święty, to wtedy oczywiście on nie może być przykładem dla nas, ponieważ ty i ja nie mamy czegoś takiego. Do żadnego z nas nie może powiedzieć, naśladuj mnie. Może powiedzieć, podziwiaj mnie, ale nie może powiedzieć, naśladujcie mnie, nawet nie próbujcie, ponieważ nie będziecie w stanie tego zrobić. Nigdy nie przeczytalibyśmy takiego wiersza w Biblii. Niezwykłe słowa z 1 Piotra 2:1. Chrystus cierpiał za nas, 1 Piotra 2:21. Zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. Czytaliście te wiersze razem? Zostawił wam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił. Kiedy patrzymy, jak Jezus chodził, nigdy nie postawił kroku w jakąś grzeszną dziedzinę, ale zawsze wzrastał w świętości, w pokorze, w miłości i nigdy nie wdepnął w nic, co byłoby grzeszne. I czytamy, że mamy wstępować w Jego ślady, który grzechu nie popełnił. Gdyby Piotr głosił coś takiego dzisiaj, wiele ewangelicznych chrześcijan odwróciłoby się i powiedziało, że to heretyk i fałszywy nauczyciel, że naucza takich rzeczy, ale nie wiedzą, co zrobić z tym, co jest napisane w ich Bibliach. Nie mogą tego nazwać herezją, mówią, że to Słowo Boże, ale nie biorą tego na poważnie. Myślę, że wielu z was, którzy mnie słuchacie, nigdy poważnie nie wzięliście tego, ponieważ diabeł od razu wam mówi, że to jest niemożliwe. To, co Bóg mówi, że jest możliwe, diabeł mówi, że jest niemożliwe. Po ludzku to rzeczywiście absolutnie niemożliwe, ale z Bogiem, z Jezusem, wszystko jest możliwe. Tak jak pewnego dnia uczniowie przyszli do Jezusa i zapytali, kto może być zbawiony? A on odpowiedział, dla ludzi to niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe, powiedział w Ewangelii Mateusza w rozdziale 17. A więc musimy widzieć, że Jezus był kuszony tak jak my. List do Hebrajczyków, 4, wiersz 17. Bardzo wyraźnie to mówi. Hebrajczyków 4, wiersz 15 jest bardzo wyraźny. Był kuszony we wszystkim podobnie jak my i dlatego może współczuć naszym słabościom. Wie, jak słabi jesteśmy, gdy jesteśmy kuszeni. To nie oznacza, że On akceptuje nasz grzech. Nie, nie ma ani jednego wiersza w Biblii, który mówi, że Bóg toleruje nasz grzech, ale On współczuje naszym słabościom, uznaje nasze słabości, ale nie toleruje naszego grzechu. Był kuszony, tak jak my, ale był bez grzechu. I w następnym wierszu czytamy, że dlatego możemy przystąpić z ufną odwagą do tronu łaski, aby dostąpić tej samej łaski, którą On otrzymywał od Ojca, aby przezwyciężać grzech. Co słowo mówi w liście do Rzymian 6,14? Grzech nie będzie nad wami panował, bo jesteście pod łaską. Jeśli łaska jest nade mną, a ja jestem pod łaską, łaska Boża jest nade mną i nie mogę grzeszyć. Łaska strzeże mnie od grzechu. Bez łaski to jest niemożliwe. To tak jak elektryczność, która płynie przez żarówkę i żarówka się świeci. Ale gdy przestanie płynąć elektryczność, żarówka od razu nie świeci. Jeśli łaska odstąpi od mojego życia, ja natychmiast popadnę w grzech. Ale tak długo jak łaska jest ze mną, to tak jakby elektryczność płynęła przeze mnie. I jak żarówka świecę. Nie ma tutaj wielkiej zasługi żarówki, ale to siła elektryczności. I jeśli łaska płynie przeze mnie, a płynie przez każdego, kto się uniża, wtedy grzech nade mną nie może panować. To jest niemożliwe. Jeśli mogę podnieść książkę do góry i ona nie spada w dół, mimo prawa ciężkości, to myślicie, że Jezus nie może mnie utrzymać w górze, abym nie spadł w grzech? Oczywiście, że On może, jeśli Mu ufam. Wszystko zależy od wiary. Jeśli nie wierzysz, że Jezus to może zrobić dla Ciebie, to On nie będzie w stanie tego dla Ciebie zrobić. Pewien niewidomy człowiek kiedyś przyszedł do Jezusa i powiedział, że chce, aby otworzył mu oczy. A Jezus go pyta, czy wierzysz, że mogę to zrobić. No, wyobraźmy sobie, że powiedziałby, nie jestem pewien. Nie zostałby uzdrowiony. Albo gdyby powiedział, myślę, że możesz otworzyć jedno, to miałby tylko jedno oko otwarte, ponieważ Jezus powiedział, niech ci się stanie według twojej wiary. Nie według mojej wiary, ale według twojej wiary. Jeśli przychodzisz do Jezusa i mówisz, Panie, wybacz mi moje grzechy, a On cię pyta, czy wierzysz, że mogę to zrobić? A ty odpowiadasz, tak, Panie, wiem, że możesz przebaczyć mi moje grzechy. Niech ci się stanie według twojej wiary. I od razu ci przebacza. A potem przychodzisz i mówisz, Panie, czy możesz dać mi zwycięstwo nad grzechem? A Jezus pyta, czy wierzysz, że mogę to dla ciebie zrobić? A ty mówisz, a nie jestem tego pewien. Jestem pewien, że możesz mi przebaczyć grzechy, ale nie jestem pewien, czy możesz dać mi zwycięstwo nad grzechem. I Pan mówi, niech ci się stanie według twojej wiary. I nigdy nie masz zwycięstwa nad grzechem, ponieważ to działa według twojej wiary. Czy wierzysz, że mogę to zrobić dla ciebie? Nie, czy wierzysz, że sam to możesz zrobić? Na to odpowiedź jest zawsze nie. Ale czy wierzysz, że ja, mówi Pan, mogę to zrobić dla ciebie? Czy wierzysz, że mogę cię zachować od upadku? Tak jak jest napisane w liście Judy, wiersz 24. Mówisz, nie jestem pewien, czy możesz mnie zachować od upadku. Niech ci się stanie według twojej wiary. I każdego dnia upadasz, nawet przez kolejnych 15 lat. Powód, dla którego większość chrześcijan nie uzyskuje obietnic Bożych, jest taki, że po prostu nie wierzą. Wierzą w różne inne rzeczy, które nie są zapisane w Piśmie, takie jak zdobycie lepszego domu, lepszego samochodu, czy coś takiego. Ale najważniejsza rzecz, której potrzebujesz w życiu, to nie jest lepszy dom, czy lepszy samochód, ale to jest wolność od grzechu, od gniewu, od pożądliwości, od kłamania i od innych okropnych rzeczy, które cię zanieczyszczają, degradują i czynią cię bezużytecznym i które pewnego dnia mogą cię zaprowadzić do piekła. Możesz iść do nieba, żyjąc w małym domu i jeżdżąc rowerem i możesz pójść do piekła, mieszkając w wielkim domu i jeżdżąc wielkim samochodem. A więc to nie są rzeczy, za którymi winniśmy biegać. To są rzeczy, rzeczy dodatkowe, bonusy, które Bóg nam czasami daje. Naszym głównym celem ma być dążenie do sprawiedliwości. Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, co oznacza, że musimy pragnąć być święci nade wszystko. Na tym polega znaczenie tego przykazania z Ewangelii Mateusza, 6 rozdziału, wiersz 33. Zdążaj do świętości, a nie szukaj rzeczy materialnych. Te rzeczy Bóg ci doda, tak jak będzie uważał za stosowne, według twojej potrzeby. A dzisiaj mamy chrześcijaństwo, które zaprzestało szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i które szuka tych wszystkich innych rzeczy. Dokładnie tego, czego Jezus zakazał im szukać. I jeszcze mają kaznodziejów, którzy mówią im, żeby tego szukali. Fałszywi prorocy. Mamy ich dzisiaj pełno w chrześcijaństwie. Ale kiedy zwracamy się do Ewangelii Łukasza, do 2 rozdziału, to widzimy tam niesamowite słowa. Gdybym was miał zapytać, kim był pierwszy człowiek, na którym spoczęła Boża łaska? Wiecie, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że był to Jezus. On przyszedł jako człowiek. Pozostawił te możliwości, jakie posiadał, będąc Bogiem. On był istotnie Bogiem, ale żył jak człowiek, a ludzie potrzebują łaski. I jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, wiersz 40, niezwykłe słowa odnoszące się do Jezusa, gdy był jeszcze dzieckiem. Czytamy, że łaska Boga była nad nim. A Rzymian 6,14 mówi nam, że gdy łaska Boża jest nad kimś, to on zwycięża grzech. A więc tutaj w Łukasza 2,40, gdy czytamy, że łaska Boga była nad Jezusem, to znaczy, że ona zachowywała go od grzechu przez całe jego życie. W taki sposób on zwyciężył grzech. Musimy to rozumieć, że wielu chrześcijan już ma uformowaną opinię dotyczącą tego, co jest właściwe. Każda grupa chrześcijan dziedziczy jakąś tradycję, czego się nauczyli od swoich pastorów, liderów, kościołów i nie są chętni, by to zmienić. Czytają jakiś wiersz i od razu odczytują go już w świetle tej przyjętej teologii. Rezultatem tego jest to, że ciągle żyją przegranym życiem. Jeśli chcesz być wolny, musisz pozwolić Bogu złamać te tradycje i uczyć cię prawdy, a prawda cię wyswobodzi. A prawda jest taka, że skoro Jezus był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, i nie zgrzeszył, jak czytamy w liście do Hebrajczyków 4,15, dlatego następny wiersz mówi, pójdźmy po tą samą łaskę, aby pomogła nam w czasie naszej potrzeby. Stron łaski. Jaka łaska? Ta sama łaska, którą Jezus otrzymał. Czy on otrzymał łaskę? Czytamy tutaj w Łukasza, że otrzymywał ją od czasu, gdy był dzieckiem. Łaska Boga była nad nim. W liście do Hebrajczyków 2,9 czytamy, że z łaski Boga zakosztował śmierci. Nie mógłby pójść na krzyż, gdyby łaska Boga nie pomogła mu tam pójść. Od dzieciństwa, jak czytaliśmy w Łukasza 2,40, aż do jego śmierci, jak czytamy w Hebrajczyków 2,9, co prowadziło Jezusa? Łaska. Łaska, przy okazji, to nie jest tylko niezasłużona dobroć Boga, jak niektórzy mówią, że jest. To jest kolejna niebiblijna definicja. Niezasłużona dobroć, każdy człowiek na obliczu ziemi ją otrzymuje. Bezbożni ludzie i terroryści. Bóg daje im zdrowie, daje im jedzenie, daje im dzieci. Czy myślicie, że na to zasługują? Zupełnie na to nie zasługują. Bóg okazuje swą dobroć różnego rodzaju ludziom. Fizyczne błogosławieństwa, materialne błogosławieństwa, nawet duchowe rzeczy, wszystko niezasłużone. Ludzie w Starym Testamencie otrzymywali niezasłużone dobre rzeczy od Boga. Ale Biblia mówi w Ewangelii Jana 1,17, że łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa. Dopiero od czasów Chrystusa łaska stała się dostępna. Jezus był pierwszą osobą, która jej doświadczyła, jak czytaliśmy, że łaska Boga była nad nim. I dlatego On przezwyciężył grzech i stał się dla nas przykładem w świętości. Świętość oznacza wolność od grzechu. I niemożliwością jest osiągnięcie takiego życia bez łaski. Musimy rozumieć różnicę między miłosierdziem a łaską. W liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale I w wierszu 15 widzieliśmy ten cudowny wiersz, który mówi, że Jezus był kuszony we wszystkim, podobnie jak my, ale nie zgrzeszył. Dlatego, co mamy robić? Czy mamy to tylko podziwiać? O, to cudowne, że On nie zgrzeszył. O, to cudowne, że On przyszedł w ciele. Nie, nie mamy tego tylko podziwiać. To musi być coś, co przyniesie rezultat w naszym życiu. My musimy coś zrobić w związku z tym. I o tym czytamy w następnym wierszu. Dlatego co mamy robić? My także mamy przyjść do tronu łaski. A gdy przychodzimy do tronu łaski, to co tam otrzymujemy? Przede wszystkim otrzymujemy miłosierdzie. My wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Jezus nie potrzebował miłosierdzia. Miłosierdzie odnosi się do naszych przeszłych porażek. Wszyscy zawiedliśmy tak bardzo i potrzebujemy przebaczenia. I to się nazywa miłosierdzie. I tego widzimy mnóstwo w Starym Testamencie. Miłosierdzie Boga trwa na wieki. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Ale nie znajdziesz w Starym Testamencie miejsca, w którym Bóg udziela swojej łaski ludziom. On daje im miłosierdzie. Dzisiaj my także możemy otrzymać to samo miłosierdzie, ponieważ upadamy wiele razy. Ale Bóg chce nam dać coś więcej niż tylko miłosierdzie. I to jest łaska. Łaska to Boża moc, aby pomóc nam, jak czytamy w liście do Hebrajczyków 4:16, w naszym czasie potrzeby. A czas potrzeby przychodzi, gdy jesteśmy kuszeni. Gdy jesteśmy kuszeni, by upaść. A to jest 1000 razy gorsze niż jakaś potrzeba finansowa albo fizyczna choroba. Jesteśmy kuszeni do upadku i wtedy potrzebujemy łaski, która pomoże nam stać. Chodźmy do tronu łaski, aby ją otrzymać. Tak jak Jezus się modlił i otrzymał od Ojca, tak i my możemy udać się do Ojca, aby otrzymać. Spróbuję to zilustrować. Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy wspinają się na górę i nagle potykamy się, i ślizgamy się, i spadamy, i łapiemy się, i trzymamy się półki skalnej palcami, ale jesteśmy zbyt dumni, by prosić o pomoc. I palce się ześlizgują i spadamy. I leżymy na dole z połamanymi kościami. I wtedy prosimy o pomoc. I przyjeżdża ambulans i zabierają nas do szpitala. To jest miłosierdzie. To jest pomoc po tym, jak upadliśmy. Pomoc, która przebacza, oczyszcza i odnawia do społeczności z Bogiem. To dobrze, że wtedy poprosiłeś o pomoc. Ale to nie jest to, co najlepsze. Najlepsze jest to, że gdy wisisz, trzymając się palcami, i już niemal spadasz w dół, wołasz do Boga o łaskę. Panie, jestem słaby, uznaję moją słabość, potrzebuję pomocy. Proszę, przyjdź i pomóż mi teraz. I wtedy doświadczasz, że łaska przychodzi, podnosi cię i stawia cię na tej skale, z której właśnie miałeś spaść. Wtedy nie potrzebujesz karetki pogotowia, ponieważ nie upadłeś. Przyszła łaska w czasie naszej potrzeby. To nie jest tylko piękna ilustracja. Gdyby to była tylko piękna ilustracja, to nawet nie warto by było o tym mówić. To jest praktyczne i realne. Jeśli w to nie wierzysz, możesz spróbować następnym razem. Wypróbuj tego, gdy następnym razem będziesz kuszony, zamiast wzbijać się w pychę i mówisz, że sam sobie z tym poradzisz, że sam się przeciwstawisz. Ale unisz się i przyznaj, że nie jesteś w stanie sam sobie poradzić. Nie jestem w stanie uzyskać zwycięstwa. Ta pokusa jest zbyt silna dla mnie. Cokolwiek to jest, jakakolwiek jest Twoja pokusa, dobrze wiesz, co to jest w Twoim życiu. Czy uniżysz się i przyjdziesz do Boga i powiesz, Panie, to jest zbyt silne dla mnie. Nie jestem w stanie tego zwyciężyć, ale wierzę, że Ty możesz mi pomóc to zwyciężyć. Przychodzę do Twojego tronu łaski. Wybacz mi wszystkie lata, przez które wpadałem w ten grzech, ale teraz poznałem sekret i będę przychodził do Ciebie i prosił Ciebie, abyś udzielił mi łaski, zanim upadnę. Gdy już się ześlizguję, gdy jestem pod wielką presją, modlę się, Panie, daj mi łaskę. Na przykład, weźmy praktyczny przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteś kuszony, by się złościć, albo jesteś pod presją, by oglądać pornografię, mieć jakieś nieczyste myśli i widzisz, że się ześlizgujesz. Próbujesz się przeciwstawić, ale nie dajesz rady. I już niemal spadasz z krawędzi przepaści. Poproś Pana, zawołaj, Boże, daj mi teraz łaskę, abym mógł się ostać, abym nie spadł. Będziesz zdumiony, jak się przekonasz, jak moc przyjdzie i podniesie cię i pozwoli ci stać na skalę bez upadku, kiedy Bóg ci pomoże, abyś nie upadł. To jest Boża wola dla ciebie i dla mnie. Mówię wam, że Jezus otrzymał pomoc od swojego Ojca, ponieważ wołał z wielkim wołaniem i ze łzami, jak czytamy w liście do Hebrajczyków 5:7. I On się ostał i my także możemy się ostać. On mówi do nas: naśladujcie mnie. Niech was Bóg błogosławi.